Według danych z końca lipca 2026 roku w Polsce było zarejestrowanych łącznie 158 365 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych. Przez pierwsze 7 miesięcy tego roku ich liczba zwiększyła się o blisko 23 tysiące sztuk. Tak w każdym razie wynika z licznika elektromobilności uruchomionego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności. Natomiast w sierpniu gmina miasto Szczecin podpisała umowę na dostawę 20 przegubowych, niskopodłogowych, zeroemisyjnych autobusów o napędzie elektrycznym. Czy to oznacza, że od elektromobilności nie ma odwrotu? O tym będę rozmawiała z naszymi gośćmi. A jest z nami Konrad Frontczak, ekspert do spraw innowacji, Zachodniopomorskie Centrum Innowacji. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dzień dobry Państwu.
To jak to jest z tą elektromobilnością? Przede wszystkim, czy to się opłaca? A może powinnam zadać inaczej pytanie. Kiedy się opłaca? Komu się opłaca?
No na pewno wychodzenie naprzeciw tak zwanym technologiom zielonym jest dużym wyzwaniem. Technologie tak zwane właśnie zielone, no cóż, rodzą za sobą konsekwencje kosztowe, a z drugiej strony musimy się zastanawiać nad tym, jak naszą tą gospodarkę cyrkularną rozwijać. Ja, my pracujemy w Zachodniopomorskim Centrum Innowacji z technologiami młodych spółek technologicznych, także z firmami dojrzałymi, które ze sobą chcą współpracować, chcą te technologie młodych startupów rozwijać. Więc jak najbardziej jest to kierunek, który jest bardzo mocno wspierany ze strony czy Unii Europejskiej, czy po prostu przemysłu światowego, no bo przecież pojawiły się te hasła ileś lat temu, samochody, pojazdy elektryczne, no i jaki ogromny ten shift, można powiedzieć, zaszedł w gospodarce światowej, przestawianie się na tą rzeczywiście szeroko rozwiną gospodarkę cyrkularną. Więc czy to się opłaca? Na pewno nie są to technologie tanie, na pewno trwają dyskusje o tym, czy tak zwany ślad środowiskowy produkcji takich pojazdów, maszyn, urządzeń jest minusowy, dodatni w stosunku do tego, co już mamy. Niemniej jednak no, jest to przyszłość, od której nie uciekniemy.
Nie uciekniemy jednak.
Tak, zdecydowanie nie uciekniemy,
bo
mówiąc kolokwialnie, z jednej strony widzimy tutaj bardzo duży kapitał zaangażowany także przez koncerny międzynarodowe, z drugiej strony no, mówimy o tej elektromobilności też w konsekwencji właśnie tak zwanego zazielenienia gospodarki, czy chociażby energetyki, czy wiatrowej, czy innych. Ten biznes na tyle się sprawnie rozwija, że nie ma być może na ten moment innej drogi.
Dołączył do nas Łukasz Szeląg, współzałożyciel Komitetu do Spraw Energii w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Są również z nami telefonicznie Krzysztof Burda, prezes Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Sebastian Dziewguć, prezes zarządu PKS Gryfice. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Albert Gryszczuk, prezes zarządu Adaptive Motors. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy od elektromobilności nie ma odwrotu? Może zacznijmy od Krzysztofa Burdy, prezesa Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności.
Bardzo dziękuję za to pytanie i wydaje się, że jest ono słusznie postawione, ponieważ tutaj historia nieco zatoczyła koło, ponieważ właśnie motoryzacja na masową skalę rozpoczęła się jednak od pojazdów elektrycznych i teraz po wielu latach, gdzie królowały silniki spalinowe, zarówno diesla, jak i po prostu benzynowe, wróciliśmy nieco do tego, co było na początku, ale w nieco odmienionej technologicznej formule. Może nie w nieco, a w bardzo odmienionej technologicznej formule, dlatego że znaczny rozwój, jeśli chodzi o baterie litowo-jonowe, no, pozwolił na to, aby na poważnie zacząć brać to pod uwagę, że elektryfikacja poprzez właśnie baterie będzie miała sens. Więc to jest poniekąd taki trochę punkt zwrotny, trochę powrót do przeszłości. A czy nie ma przed elektryfikacją odwrotu? Raczej to trzeba postrzegać trochę szerzej, nie tylko w kontekście pojazdów, ale w ogóle i całej gospodarki, ponieważ elektryfikacja w zasadzie dotyka nas na każdym jednym kroku. Nowe domy mają coraz rzadziej instalacje gazowe, zamieniane na dużo bardziej bezpieczne elektryczne. Zapotrzebowanie firm na energię elektryczną stale rośnie, ponieważ również coraz więcej, powiedzmy, innowacyjnych urządzeń do produkcji zasilanych jest energią elektryczną. I patrząc na ten szerszy kontekst, energia elektryczna jest po prostu dużo bardziej powszechna. Możemy ją wytwarzać niemalże sami. Możemy instalować całkowicie niezależne instalacje w różnych miejscach kraju, które będą nam generowały energię w dzień, w nocy, czy też z bioodpadów. I w zasadzie no, nie da się spoglądać na elektromobilność tylko poprzez pryzmat, od zamieniliśmy spalanie na baterie. Tylko ten wątek raczej trzeba postrzegać nieco szerzej.
Albert Gryszczuk, czyli to nie mówimy tylko i wyłącznie, tak jak powiedział przed chwilą pan prezes Burda, o zmianie pojazdu na inny pojazd, o innym napędzaniu, o innym paliwie, że tak powiem, to po prostu jest coś szerszego, jakaś zmiana filozofii, tak?
Tak, tu musimy zrozumieć, że elektromobilność to przede wszystkim ograniczenie kosztów, bo oczywiście wszystko to, co mówił Krzysiek, ja się z tym w pełni zgadzam, tylko musimy zrozumieć, że elektromobilność, pędy elektryczne są bardzo efektywne, one są o wiele bardziej efektywne od wszelkich innych sposobów. Tu chodzi o czystą fizykę, tak? Sprawność samochodu elektrycznego na kołach to jest coś koło 80%. Sprawność samochodu spalinowego na kołach to w najlepszym modelu 20 kilka procent. Czyli przede wszystkim oszczędzamy energię. I to jest powód, dla którego jest odpowiedź na pytanie, które na początku postawiła pani redaktor, czyli dlaczego nie ma odwrotu do elektromobilności. Nie ma odwrotu do elektromobilności, dlatego że na świecie może zabraknąć węglowodorów, ale jeżeli będziemy używać pojazdów elektrycznych, jeżeli przesiądziemy się, jeżeli powstanie ten monorynek energii, o którym Krzysiek mówił, czyli będziemy produkować, nie tylko jeździć na prądzie, ale będziemy również grzać prądem, będziemy gotować na prądzie, mamy więcej energii do dyspozycji.
To ważne, aby w tej rozmowie, w tej dyskusji na temat elektromobilności podkreślać te aspekty ekonomiczne, aspekty gospodarcze, ale również podkreślać oczywiście, że to jest dobre dla nas, dla klimatu. Tylko nie wiem, jak zrobić też, żeby nie było to przedstawiane jako wymysł szalonych ekologów, którzy po prostu walczą z wiatrakami. O, może tak.
Ale pani redaktor, przepraszam, Albert Gryszczuk mówi. Ja nie zgodzę się z panią, że to jest jakiś problem. Bo to nie jest.
Już nie ma problemu?
Nie, no a w którym miejscu pani widzi problem dotyczący...
No nikt się nie przykuwa do autobusów elektrycznych, to fakt.
No, pani, na koniec, to i na poziomie ekonomicznym, i na poziomie czystej fizyki, efektywności energetycznej ma sens. To ma po prostu sens. A to, że przy okazji, bo proszę też być ostrożnym z mówieniem o tym, że elektromobilność to jest na przykład czysta elektromobilność, bo w przypadku obecnego systemu, choćby nam takiego jak w Polsce, po prostu przesuwamy miejsce emisji. Ale w przyszłości to będzie to, o czym mówił również Krzysiek, czyli w momencie, kiedy zadziała system energetyki rozproszonej, kiedy energia będzie produkowana w miejscu, w którym ona jest potrzebna, Proszę pamiętać, że dzisiaj w Polsce mamy system elektroenergetyczny oparty o tak zwaną miedzianą płytę, czyli nieważne, gdzie produkujemy energię, ona jest pompowana do systemu całego naszego kraju i to jest mało efektywny układ, bo to jest układ stworzony ponad 100 lat temu energetyczny, no i tak do dzisiaj on wygląda, ale w momencie, kiedy połączymy, oczywiście już widzę moich kolegów od elektromobilności, którzy mówią: Albert, co ty tam za głupoty gadasz, że to nie jest ekologiczne, ale proszę Państwa, jeżeli podejdziemy do tematu i spojrzymy chwilę do przodu, zbudują się układy, systemy elektroenergetyczne oparte o energetykę rozproszoną, czyli energia będzie bardzo efektywnie wykorzystana, to wtedy elektromobilność pokazuje całą swoją moc i wtedy możemy mówić o tym, że to jest bezpieczny układ i ekologiczny.
Wspominałam o tym, że Szczecin inwestuje w elektryczne autobusy, ale przeczytałam też opinię, że właśnie autobusy napędzają elektromobilność w Polsce. Dlaczego? Czy to jest przede wszystkim prawda?
To może ja się odniosę, Krzysztof Burda. Przede wszystkim, jeśli spojrzymy też jeszcze na taki aspekt gospodarczy, to rzeczywiście autobusy elektryczne napędzają polską elektromobilność już od ponad 10 lat. Dlatego, że pierwszy europejski autobus elektryczny powstał w Polsce. Powstał w Polsce za konstrukcją firmy spod Poznania. Poszli następni producenci i w pewnym momencie Polska stała się takim zagłębiem produkcji autobusów elektrycznych dla całej Europy. Ale również za tym poszedł rozwój innych firm, które dostarczały komponenty w tej elektromobilności właśnie autobusowej, typu baterie. Mieliśmy w Polsce i dalej mamy producentów, którzy z ogniw kupionych za granicą, ale dostarczają właśnie battery packi do autobusów, już nie tylko polskich producentów, ale w ogóle tutaj europejskich. Mamy firmy, które produkują energoelektronikę, software, a także stacje ładowania. To też jest jedna z takich polskich specjalizacji, które gdzieś wyrosły właśnie między innymi z tego sektora autobusowego. No i wydaje się, że tutaj akurat sektor autobusowy przyczynił się w dużej mierze do tego, że ta elektromobilność od tej strony właśnie tej gospodarczej bardzo mocno zakorzeniła się w Polsce.
Łukasz Szeląg.
Tak, kilka wątków zostało poruszonych. To po pierwsze, elektromobilność to jest bezpieczeństwo i niezależność w ujęciu lokalnym, to co była mowa o energetyce rozproszonej, bo jak mamy lokalne źródła energii, to możemy nasze samochody naładować. One też mogą być magazynami energii w naszych domach, czy jak była sytuacja jakiegoś blackoutu, to wiemy, że przez kilka godzin nasz dom ma źródło zasilania energii alternatywne. Po trzecie, to jest budowa zupełnie nowego, nowoczesnego przemysłu. To jest szansa na to, żebyśmy byli najnowocześniejszą gospodarką. Nie chcę mówić na świecie, bo wydaje mi się, że z Azją nam trochę trudno będzie wygrać, ale na pewno w Europie czy w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi będziemy liderem w dostarczaniu nowoczesnych technologii. Tutaj już jesteśmy, bo projekt Ewana ze Zgorzelca pod w pewien sposób liderowaniem, jakby nie patrzeć też mistrza rajdowego pana Alberta, jest dowodem na to, że można stworzyć w Polsce nowoczesne konstrukcje. Z mojej perspektywy, pracując w fabryce autobusów elektrycznych i wodorowych w Bydgoszczy, RPV, to też wiem o tym, że to jest ponad 1000 dostawców, żeby stworzyć jeden autobus. To jest niesamowity temat na to, jak możemy w skali kraju tworzyć nowe miejsca pracy w nowoczesnych technologiach, ale też nawet w prostych rzeczach, to dzisiaj nie są proste rzeczy, bo fotel do siedzenia w autobusie musi spełniać wiele norm, ale od takich prostych elementów po bardziej skomplikowane. I tutaj mamy szansę budować nowoczesną technologię, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o energetykę rozproszoną. Profesor Sitnik z Politechniki Wrocławskiej nieraz mówił na konferencjach, że gdybyśmy w Polsce przyjęli założenia biznesowe na 5 do 10 lat, to jesteśmy w niezależnym krajem od surowców energetycznych. Oszczędzamy miliony dolarów, które mogą nam posłużyć na lepszą edukację, opiekę zdrowotną. To nieraz było też przy rozmowach tutaj właśnie w ramach konferencji, gdzie się spieraliśmy w panelach, czy z Albertem Grysztukiem, czy z Krzyśkiem Burdą o różne wizje na ten rozwój. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz ważna historycznie. 100 lat temu autobusy elektryczne produkowaliśmy w Szczecinie.
Tak, to
znaczy
prawda.
Nie my. Produkowaliśmy dla Londynu. Tak? Także doświadczenia w tym obszarze mamy i wydaje mi się, że naszą rolą i rolą decydentów, którzy są w Warszawie, jest to, żeby wspierać te nowoczesne technologie i tą całą branżę. Być może taką szansą jest to, że ta magiczna Izera, której miało być miliony wspólnie, jak nie na przyrobionych bezpośrednio przez Polaków, to wspólnie z Koreańczykami pójdzie, czy Tajwańczykami pójdzie dalej. Natomiast my w Polsce też jesteśmy w stanie produkować wiele świetnych urządzeń, w tym własne marki samochodów pod polskimi szyldami. Tylko musimy w to wszyscy uwierzyć i powiem więcej, nawet będąc wczoraj na spotkaniu Polskiego Klubu Biznesowego w Berlinie w ambasadzie, było widać, że od tematu takiego szukamy zleceń na podwykonawstwo, wchodzimy na temat, chcemy być liderem projektów wśród polskich firm i to jest bardzo duża mentalna zmiana w biznesie w ciągu 7-8 lat. To chyba Konrad też to zauważył w swoich spotkaniach z przedsiębiorcami i tak samo takim dowodem jest i właśnie Albert Grysztuk szukający innowacji, czy Krzysiek Burda zrzeszając w Polskiej Izbie Rozwoju Elektromobilności kilkaset firm, czyli kilka tysięcy polskich inżynierów, którzy każdego dnia wymyślają nowinki i zapewniają nam bezpieczeństwo. Bo my możemy mieć super zabezpieczenia ze świata, ale kod źródłowy, jak nie będzie w Polsce wyprodukowany, to my i tak nie będziemy nadal bezpieczni.
Sebastian Dziewguć, przypomnę, prezes zarządu PKS Gryfice. Czy z pana punktu widzenia to też tak wygląda? Czy PKS Gryfice, który prowadzi przewozy poza miastem?
Międzymiastowe, tak.
Międzymiastowe. Także inwestuje w autobusy elektryczne. Jak to w ogóle wygląda z pana perspektywy?
Już tłumaczę. W Polsce inwestowanie w autobusy elektryczne z punktu widzenia przedsiębiorcy nie jest jeszcze to tak biznesowo kolorowo. Głównie w Polsce autobusy elektryczne, zwróćcie Państwo uwagę, jeżdżą w komunikacji miejskiej. Głównie samorządy sięgają po te środki, ponieważ finansowanie jest dla nich bardzo preferencyjne. To takie projekty jak Phoenix, jak Centrum Unijnych Projektów Transportowych pozwalają na pozyskanie środków od 80 do nawet 95% sfinansowania tego autobusu. Jeżeli dzisiaj autobus kosztuje, autobus elektryczny oczywiście kosztuje około 2 milionów, a nawet 3,5 w przypadku autobusów przegubowych, no to jeżeli sięgamy po, kosztuje on nas tylko 5% wartości tego autobusu, no to każdy z samorządowców chętnie sięga po te środki. Natomiast dla spółek prywatnych niestety już takich możliwości nie ma. My zajmujemy się przede wszystkim komunikacją gminną, powiatową i korzystamy z dofinansowania do tej komunikacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Ba, nawet nie my, a w zasadzie organizatorzy tego transportu, czyli wójtowie, starości. I tutaj duży ukłon w stosunku do nich, ponieważ w tym roku wykorzystali z tego funduszu 100% środków, a było to około 41 milionów i to były w większości nowe linie, które miały za zadanie walki z wykluczeniem transportowym, z wykluczeniem komunikacyjnym. Oczywiście marzy mi się, żeby autobusy elektryczne w tej komunikacji także jeździły. Miałem przyjemność półtorej roku temu wspólnie z panem Szelongiem i za jego tutaj działaniami testować autobus polskiej produkcji Pilea. Jeździ tutaj w komunikacji gminnej. Oczywiście sam koszt eksploatacji elektryka jest niski. Dzisiaj możemy rozmawiać o około, powiedzmy, jeżeli zakup 1 kWh to jest około 50 kilku groszy plus koszty przesyłu. No powiedzmy, że jeżeli ładujemy te autobusy nocą, to on jest niski. Możemy za jeden wozokilometr, mówimy o samym napędzie, zejść poniżej złotówki, gdzie dzisiaj koszt napędu autobusu z napędem diesla to jest około 1,82 zł. Więc różnica jest spora. Natomiast problemem jest amortyzacja tego autobusu. Inaczej amortyzujemy autobus, który kosztuje 3,5 miliona złotych, a inaczej amortyzujemy autobus dieslowski, który kosztuje 800-900 tysięcy złotych, a w przypadku powiedzmy typowych busów jest to nawet 400 tysięcy złotych. Więc problemem jest pozyskanie środków na taki autobus. Natomiast jeszcze dodam, oczywiście nie ma obrotu tego, my sobie zdajemy z tego sprawę, ba, mało. Uważam, że dzisiaj nie ma już elektryczności bez autonomiczności. Ja myślę, że kolejne lata 30. Myślę, że pójdą w tą stronę. Dzisiaj już na targach autobusowych wszędzie już są pokazywane autobusy, gdzie po prostu kierowcy nie ma. I myślę, że za 3-5 lat takie autobusy w komunikacji miejskiej również się pojawią.
A co jest największą przeszkodą? Tutaj w przypadku pana prezesa, pan wspominał po prostu o funduszach, ale poza pieniędzmi, poza kwestią wydania pieniędzy na zakup, potem na eksploatację, to co jest największą przeszkodą, jeśli chodzi o elektromobilność w Polsce?
W przypadku takich firm jak my, gdzie nie wykorzystujemy tych autobusów w komunikacji miejskiej, tylko i wyłącznie w komunikacji, tak jak powiedziałem, międzymiastowej, czyli gminnej, powiatowej, jest dla nas największym problemem jest zapewnienie ciągłości projektów. Ponieważ taka komunikacja nigdy w życiu nie sfinansuje się, zwłaszcza z takim drogim taborem, z biletów. Dzisiaj nikt nie zapłaci za bilet kilkadziesiąt złotych. Ludzie, którzy są wykluczeni komunikacyjnie, to są osoby, które dysponują niskim budżetem bądź nie mają dostępu do kolei, więc z biletów niestety nie sfinansujemy. Powtórzę jeszcze raz. Dzięki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych możemy sięgać po środki, które zapewnią nam ciągłość tej komunikacji i dzięki temu będziemy mogli inwestować w taki tabor. Ale fundusz musi również pochylić się nad rozróżnieniem, ile dofinansować do 1 km autobus z napędem diesla, a ile do autobusu elektrycznego. Dzisiaj fundusz dofinansowuje ogólnie 3 zł. Uważam, że jest to skostniała struktura, gdyż powinniśmy dzisiaj już mówić o tym, żeby dofinansowanie do kilometra w przypadku używania autobusu elektrycznego powinno to być już około 5, nawet 6 zł do 1 km. Wówczas ta elektromobilność w przewozach autobusowych w komunikacji międzymiastowej rozwijałaby się dużo dynamiczniej.
Ponieważ powoli musimy kończyć, to chciałabym też takie zdania podsumowania. Łukasz Szeląg. Dokąd idziemy, a właściwie jedziemy?
Jedziemy budując nowoczesny przemysł, nowoczesne kompetencje i nasze bezpieczeństwo jako kraju, bo musimy sobie jasno odpowiedzieć, że elektromobilność, innowacja, cyberbezpieczeństwo musi być tworzone na miejscu, tak jak z tym wytwarzaniem prądu. Im większe rozdrobnienie i wykonywanie usług na miejscu, tym możemy czuć się po prostu bezpieczniej. Natomiast myślę, że w tym wszystkim istotne jest to, żeby przy zamówieniach publicznych, to co tutaj prezes PKS-u Gryfice wskazywał, ważne jest to, żeby mogły startować lokalne firmy, wykazywany był ten nowoczesny tabor, ale też była możliwość zakupu nie tylko przez samo miasto, ale też i prywatne firmy świadczące po prostu usługi publiczne, żeby w tym obszarze była równość. Natomiast też osobiście liczę, że niebawem będą ruszały projekty z polskimi samochodami elektrycznymi, dostawczymi, żebyśmy mogli właśnie mieć swoje marki, bo ostatnio będąc w Krakowie widziałem wiele elektrycznych samochodów, tylko no to były znaki zagranicznych koncernów i fajnie by było, jakby mogły być to nasze polskie znaki w tym działaniu. A dlaczego elektromobilność jest fajna? Bo jak rano lub w nocy narzekamy na te śmieciarki jeżdżące i słyszymy silniki diesla, to wyobraźmy sobie, że jedyne co by było słychać, to tylko podnoszony kosz. A to zmienia już znacząco różnicę naszego życia. Dokładnie.
Czy Krzysztof Burda postawi kropkę na D?
Ja tylko mogę dodać, że elektryfikacja postępuje w zasadzie w każdym sektorze transportu i to nam się podoba czy nie, ona i tak postępuje, mimo gdzieś tam ogólnie panującej niechęci. Ale myślę, że do elektromobilności dzisiaj przekonują się ci, którzy potrafią liczyć i to, co mówił Albert, to przede wszystkim ekonomia i efektywność tego napędu na dzisiaj wygrywa. Jeśli dorzucimy do tego jeszcze możliwość tak naprawdę nawet zabezpieczenia własnego gospodarstwa domowego, bo większość nowych samochodów ma już możliwość oddawania energii do sieci, do instalacji domowej, no to mam jeszcze ten aspekt bezpieczeństwa, który w tym momencie jest szalenie, szalenie ważny, aby budować taką niezależność od właśnie importowanych paliw, gdzie widzimy, co się dzieje w cieśninie Ormus, ceny paliw skaczą. No i ci, co potrafią liczyć, to zaczynają właśnie liczyć na elektromobilność, nawet w wymiarze pojazdów ciężarowych.
Ja chciałem dodać jedną rzecz, że przy zachodniej obwodnicy Szczecina wiele firm patrzy na to, żeby właśnie korzystać z ciężarówek elektrycznych, bo cena prądu jest niższa niż ropy.
To już naprawdę na zdanie pan Albert Gryszczuk, przepraszam.
Szanowni Państwo, jeżeli mam postawić kropkę na D, to postawię ją biało-czerwoną. Bo chciałbym powiedzieć, że elektromobilność to przede wszystkim wielka szansa dla polskiej gospodarki. Wcale na świecie nie zostały rozdane karty dotyczące własności intelektualnej, siły technologii i tego, kto będzie beneficjentem przyszłości elektromobilności. Polska ma takie możliwości, my to pokazujemy w Innovation Radio, my to pokazujemy w Adaptive Motorsport, że Polacy mogą wytwarzać zaawansowane, nowoczesne, a właściwie w których momentach najlepsze na świecie technologie elektromobilności. Apel do polskich decydentów, do polskiej polityki. Dajcie szansę polskiej technologii. Nie musimy kupować technologii z Chin, z Tajwanu. Nie musimy ich importować. Tego know-how z zachodniej granicy możemy sami stworzyć silną polską gospodarkę.
Dziękuję bardzo. Łukasz Szeląg, współzałożyciel Komitetu do Spraw Energii w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Konrad Frontczak, ekspert do spraw innowacji Zachodniopomorskie Centrum Innowacji. I o innowacjach podejrzewam, że również w transporcie będzie mowa 9 października.
7 października.
7.
Willa Lenza. Zapraszamy wszystkich innowatorów, samorząd, przedsiębiorców, naukowców, studentów. Chcemy promować nasze technologie, żeby to, o czym panowie rozmawialiśmy dzisiaj, było oparte o nasze rodzime rozwiązania.
Krzysztof Burda, prezes Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu i dziękuję rozmówcom.
Sebastian Dziewguć, prezes zarządu PKS Gryfice. Dziękuję.
Dziękuję państwu bardzo. Życzę wszystkim zieloną kropkę na D, żeby każdy wozokilometr wyprodukowany w Polsce był tylko i wyłącznie wyprodukowany z zielonej energii, a nie z węglowej. Pozdrawiam wszystkich, dobranoc.
I ja pozdrawiam, dziękuję bardzo i dziękuję również Albertowi Gryszczukowi, prezesowi zarządu Adaptive Motors. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, dobranoc.